Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli politycy o polityce i nie tylko.
Dzień dobry, Wojciech Sulesiński, witam Państwa. Moimi gośćmi są dzisiaj Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Adam Korol, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Krzysztof Wyszkowski, doradca wojewody. I Mariusz Szulc, Kukiz 15.
Witam wszystkich.
No chciałbym, żebyśmy zaczęli od Trybunału. Nie jestem pewien, czy jakby to być nie okaże się, że to jest ostatnia zapowiedź moja w tym programie, bo często bywa tak, że ten temat na tyle jest wciągający, że zajmuje nam dużo czasu. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Chcę spytać o kilka rzeczy, bo mamy dzisiaj to spotkanie uroczyste Trybunału Konstytucyjnego w 30. rocznicę swojego pierwszego orzeczenia. Mamy z kolei to, co zrobił Wojewódzki Sąd Administracyjny z tą uchwałą Rady Miasta Gdańska. Przychylił się do opinii wojewody w sprawie tego, że te uchwały są nieformalne. No i wreszcie mamy Komisję Wenecką, której, jak rozumiem, polski rząd podziękował za misję dobrej woli w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. No to może zacznijmy od tego Gdańska i od tej 30. rocznicy. Kto się wybiera i kto się nie wybiera na tę rocznicę i dlaczego?
Ja się wybieram, dlatego dzisiaj jestem w takiej eleganckiej sukience do radia. Byłam wczoraj na uroczystej kolacji i uważam, że jak najbardziej dobrze, że w Gdańsku jest ta uroczystość, bo rozsławia Gdańsk na pewno na całym świecie. Natomiast jeżeli chodzi o te uchwały Rady Miasta, to myślę, że Paweł Adamowicz chce chyba wypłynąć na szersze wody, zdecydowanie.
Czyli niepotrzebna była ta uchwała.
Trudno im powiedzieć, no po prostu zwyczajnie miasto nie ma takich kompetencji.
Ona była łódzką, bo to w Łodzi Platforma Obywatelska zaczęła to próbować robić.
Ale sprawa była słuszna.
Aha. Adam Korol.
Ja się też wybieram na obchody. Zresztą będzie kilka bardzo ciekawych osób. Ma być przewodniczący Komisji Weneckiej, mają być prezesi sądów konstytucyjnych Czech, Litwy, wiele autorytetów prawniczych polskich, więc warto iść i warto posłuchać. A co do uchwały, to była uchwała nie Pawła Adamowicza, tylko uchwała Rady Miasta. Rzeczywiście została podważona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. No ale jak wiemy, miasto czeka na uzasadnienie i czekają, czy będą odwoływać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości się nie wybierają, nie wybiera się także wojewoda pomorski. Mimo zaproszeń, jak rozumiem.
Oczywiście, znaczy ja dzisiaj, jak to często bywa w poniedziałki,
mam
jak
inne tylko, zajęcia.
Jak tylko wyjdę z radia, to jadę do siebie do biura poselskiego i tam mam mieszkańców w sprawach interwencyjnych co 15-20 minut kolejnego, jak u takiego lekarza specjalisty z NFZ-u. A wieczór kończę w Lęborku na spotkaniu ze środowiskiem nauczycielskim. Natomiast nawet gdybym miał czas, to oczywiście i tak bym się nie wybrał. Jest to zupełnie niepotrzebne angażowanie się samorządów w taki ogólnokrajowy spór polityczny. Pan Paweł Adamowicz ma duże kłopoty, również kłopoty prawne i po prostu chce od nich odwrócić uwagę albo może później konsekwencje tych kłopotów z prawem przedstawiać jako jakieś represje polityczne. No stąd się tak ochoczo w różne takie gorące polityczne spory angażuje. Co do tych uchwał samorządów, to one były w sposób jaskrawy, skrajny wręcz, niezgodne z prawem. Jedną z podstawowych zasad, to jest, o ile dobrze pamiętam, 7 artykuł Konstytucji, jest taka, że organy publiczne działają na podstawie i w granicach prawa. No nie ma w prawie cienia uprawnienia dla samorządów do zajmowania stanowisk czy rozstrzygania sporów kompetencyjnych między naczelnymi organami władzy w państwie. Także właściwie to nawet była taka duża wątpliwość, czy je w ogóle można uchylać i skarżyć, no bo to jest jakby poziom bezprawności tak oczywistej, że nie za bardzo pasuje w ogóle do procedury, ale dobrze, że ta procedura została przeprowadzona, co zostało stwierdzone, bo to tak w sposób jasny, klarowny wyjaśnia tę sytuację. I jeszcze o Komisji Weneckiej, bo ten też temat pan redaktor poruszył. No tu nie ma za dużo co komentować. Komisja Wenecka jest organem doradczym. Jak to bywa z doradcami, pan Krzysztof Wyszkowski jako doradca wojewody może potwierdzić. Ta osoba, której się doradza, czasem posłucha, czasem nie posłucha, rozważy, weźmie pod uwagę.
Ale czasami jest tak, że jak usłyszy złą radę, to na przykład mówi, zmieniam doradcę. To tak odnoszę wrażenie, że polski rząd trochę.
Czasem arogancko odrzuci wszelkie rady, ponieważ się nie zgadza z nim.
Doradca musi być doradcą w dobrej woli, tak, w dobrej wierze, chcącym pomóc temu, komu doradza. Komisja Wenecka okazała się też stroną w sporze. Pomimo to do poprzednich opinii Komisji Weneckich rząd podchodził, że tak powiem, z sercem na dłoni. Wiele tych opinii było implementowanych do późniejszych ustaw o Trybunale Konstytucyjnym. No z niektórymi się nie zgadzaliśmy. No, to ma do siebie opinia, że nie trzeba się w całości z nią zgadzać. Komisja Wenecka postanowiła w sposób jasny, klarowny się opowiedzieć, bo praktycznie rzecz biorąc nie wzięła pod uwagę w ogóle uwag jednej ze stron tego sporu. No także jak ktoś jest stroną, a nie takim obiektywnym doradcą, to też należy go jak stronę w sporze traktować i nie przesadnie już zabiegać o te jego rady, bo to tak naprawdę nie są rady.
Krzysztof Wyszkowski właśnie został przywołany do głosu.
Chcę powiedzieć, że w tej chwili, dosłownie w tej chwili, w Uniwersytecie Gdańskim odbywa się debata z udziałem ministrów o edukacji i wojewoda Dariusz Drelich wygłasza właśnie przemówienie wstępne, otwierające tę debatę.
Czyli edukacja ważniejsza niż Trybunał Konstytucyjny.
No, to są myślę rzeczy ważne dla wszystkich obywateli. No, Trybunał Konstytucyjny raptem interesuje może tylko środowisko polityczne, ale ja tu słysząc wypowiedzi pani bardzo młodej, tutaj widać pani i pana Korola, który jak widać urodzili się wczoraj. No ja się urodziłem trochę dawniej i pamiętam jak w stanie wojennym usłyszeliśmy, że WRON, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego i cała ta banda zdrajców i morderców powołuje Trybunał Konstytucyjny po to, żeby udawać, że to Solidarność, to są awanturnicy, ludzie działający bezprawnie, a prawo stoi po stronie właśnie tych sowieckich agentów. No, czczenie powstania Trybunału Konstytucyjnego z tego punktu widzenia jest zupełnie haniebne. W Gdańsku gdańszczanie mają czcić dzieło Jaruzelskiego i Kiszczaka. No bardzo proszę się przyznać do powinowactwa.
No ale to w takim razie źle wybrana data w historii.
Przedstawiciel
tego
wojewody tak mówi o najwyższej władzy sądowej, Trybunale Konstytucyjnym w Polsce. Proszę państwa, podkreślam to. Ja proszę pana, z całym szacunkiem dla pańskiej wiedzy urodziłam się w 1968 roku.
Trybunał Konstytucyjny dzisiaj to jest co innego, a czczenie początków Trybunału to co innego. Mi chodzi o to, że wtedy, kiedy ja siedziałem w więzieniu, a WRON mordował Polaków, państwo czcicie powstanie właśnie tego Trybunału. No to są dwie zupełnie różne rzeczy. Dzisiaj o Trybunale jest dyskusja, ale czczenie powołania Trybunału przez sowiecką agenturę jest absurdem.
No dobrze, no,
w takim razie jeszcze chciałbym dodać.
Jeśli mogę, to po chwili przerwy wracamy do tej rozmowy. Wtedy zaczyna nasz kolega Mariusz Szulc.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli politycy o polityce i nie tylko.
Dzień dobry, Wojtek Tuleciński, witam państwa ponownie. Ewa Lider, Marcin Chorała, Adam Korol, Krzysztof Wyszkowski i Mariusz Szulc. Rozmawialiśmy o Trybunale Konstytucyjnym. Mariusz Szulc, któremu odebrałem głos przed przerwą.
No w sumie chciałem powiedzieć, pani posłanka Lider zauważyła, że pan Krzysztof Wyszkowski jest doradcą wojewody. Przede wszystkim pan Krzysztof Wyszkowski jest prawdziwą legendą Solidarności, niezłomnym człowiekiem.
Wielki szacunek.
I wielki szacunek, dokładnie. I ten pan tam był. Ten pan za to zapłacił więzieniem i pan Wyszkowski doskonale wie, co mówi. Ja jedynie, co mogę powiedzieć, to zgadzam się z każdym słowem pana Wyszkowskiego i mogę tylko dodać jako przedstawiciel biura Kukiz 15 Magdaleny Bojeckiej w Gdańsku, że wystosowaliśmy pismo odnośnie tej uroczystości w Gdańsku odnośnie Trybunału Konstytucyjnego na temat kosztów. Jeszcze nie otrzymaliśmy wyceny, bo jak wszyscy doskonale wiemy, nawet moja 4-letnia córka wie, że nic nie ma za darmo. I to będzie kosztować. I to będzie kosztować gdańszczan. Będziemy celebrować uroczystość, tak jak pan Krzysztof Wyszkowski zauważył, dziecko Jaruzelskiego i Kiszczaka w Gdańsku. To jest jakaś schizofrenia.
No, ja powiem w ten sposób, że rzeczywiście ja nie bardzo mam, jakby to powiedzieć, jasny pogląd na temat rocznic, które się zaczynają w czasach PRL-u, ale muszę powiedzieć, że Trybunał być może powinien znaleźć w swojej historii jakąś datę, która jakby to powiedzieć zaczyna się po 89 roku i staje, uczyni ten Trybunał w bardziej jednoznacznym świetle, no ale to jest jakby zupełnie inna historia. Chcę tylko spytać jeszcze o ten gdański wątek, który poruszył pan Mariusz Szulc. Za czyje pieniądze to się odbywa ma znaczenie?
Tylko dodam, do tej daty, którą można by obchodzić, to bardzo świeża data, mianowicie data, kiedy Trybunał uznał stan wojenny za niekonstytucyjny. To naprawdę stało się bardzo niedawno. To świadczy właśnie o Trybunale, skąd się wziął i kim jest.
To ja może do tych kosztów nawiążę, jeszcze później chciałem coś powiedzieć. Oczywiście koszty będą znane. Nie wiem, czy pan wie, że też nie tylko miasto musi płacić, ale są też sponsorzy, którzy bardzo chętnie chcą za tą uroczystość zapłacić. Całej tej sytuacji by nie było, gdyby na samym początku kadencji posłowie PiS nie obcięli środków na tą uroczystość, która miała gdzieś tam w swoim budżecie, który miał Trybunał Konstytucyjny, i nie byłoby tematu, tak, tego wszystkiego. Ale oczywiście koszty będą jak najbardziej transparentne, że zresztą w internecie będzie mógł pan to sobie sam sprawdzić. A ja bym jeszcze chciałem trochę nawiązać do tej Komisji Weneckiej, którą tak naprawdę PiS sam zaprosił do Polski. Minister Waszczykowski jeszcze chyba, albo na początku tego roku, już nie pamiętam, czy na końcu następnego, zaprosił Komisję Wenecką, żeby przyjechała i sprawdziła naszą ustawę, tak? A teraz obrażamy się, rząd PiS obraża się na Komisję Wenecką, pierwszy raz w historii Komisji Weneckiej, nie przesyłając swojego przedstawiciela na posiedzenie tejże komisji, a potem ma pretensje, że nie uwzględnia się uwag polskiego rządu. No to jest szalenie dziwna.
Tutaj ja mam zaproszenie i są wypisani sponsorzy, przynajmniej dwóch, Freedom House i Konrad Adenauer Stiftung. Wczoraj byłam na kolacji, która była bardzo skromna w WCS-ie, też sponsorowane przez Fundację Gdańską, to co ja pamiętam. Ale jeszcze trzeba pamiętać, że PiS nie tylko zabrał pieniądze na jubileusz Trybunału Konstytucyjnego, ale dzisiaj zorganizował Komisję Sprawiedliwości, która się zajmuje, uwaga, Trybunałem Konstytucyjnym, żeby jeszcze bardziej przeszkodzić, więc część posłów, którzy się tematem zajmują, dzisiaj pojechała i wczoraj pojechali już na komisję. A normalnie te komisje są w trakcie posiedzeń Sejmu.
Pan Wojewoda przez przypadek akurat w tym samym dniu robi konferencję na Uniwersytecie Gdańskim. Czy to jest jeszcze zbieżność? Wydaje mi się, że nie.
Tutaj dwa razy padło hasła o sponsorach. Po pierwsze, dla mnie chyba każdy wie, ja kończyłem marketing, ale każdy dorosły człowiek wie, że sponsor, jeżeli coś sponsoruje, to coś chce w zamian. Nie ma sponsora, który robi coś, znowu wracamy do pieniędzy, tak? Nie ma czegoś, albo jakichś interesów. Nie ma kogoś, kto się w coś angażuje, jakiś sponsor.
Spiskujmy dalej.
Jeżeli ktoś wykłada pieniążki, tak bezinteresownie. W życiu mi nikt nie da pieniążków bezinteresownie. Jeżeli ja dostaję, to albo za swoją pracę, albo za coś, ktoś ode mnie oczekuje.
No tak, ale ja odnoszę takie wrażenie, jak wszystkie telewizje informacyjne i my także mówimy o tym wydarzeniu, to ja odnoszę takie wrażenie, że te działy marketingu mówią, no świetnie, no patrzcie, żeśmy włożyli kasę w coś tam, no bo wszyscy o tym mówią. Dobrze lub źle, ale mówią. To tutaj,
Spór jest bardzo gorący, natomiast to państwo tutaj węszą jakieś spiski, że to wojewoda złośliwie organizuje konferencję w dzień rocznicy Trybunału. Jak rozumiem, w dzień rocznicy Trybunału życie w Polsce powinno zamrzeć i naród przestawałby na ulicach i z głośników słuchał, jak tam ta rocznica przebiega. No litości, no Trybunał sobie organizuje rocznicę. Pan prezydent Adamowicz...
Przy kawce i
niestety też się w to zaangażował. No to już jego sprawa, to już mieszkańcy Gdańska sobie ocenią, czy wolą mieć, nie wiem, nową drogę, chodnik, czy rocznicę Trybunału za swoje pieniądze. Natomiast no nie oczekujcie państwo, że teraz właśnie, że nie wiem, komisje sejmowe, czy wojewoda, czy wszyscy tutaj będą swój
kalendarz... Ale te komisje zawsze są w środę.
Pod to układali. Komisje pani poseł są w różnych terminach. Ja na przykład w zeszłym tygodniu byłem na komisji wyjazdowej cyfryzacji 2 dni w Zielonej Górze i dalibóg nie były to...
A to jest zupełnie coś innego. Nie wyjazdowe
były to,
są
nie były to
w tygodniu.
Dni obrad Sejmu. Nie wiem, podkomisja specjalna do spraw ustawy o innowacyjności była 2 tygodnie temu we wtorek, mimo że obrady Sejmu zaczynały się w środę. Wiem, bo sam ją zwoływałem, bo akurat byłem przewodniczącym. Także komisje sejmowe mogą i spotykają się w bardzo różnych terminach, tak jak to jest wygodne, żeby tą pracę przeprowadzić. Dni posiedzeń Sejmu akurat jest tak, że często posłowie mają kilka komisji na raz, obrady wchodzą, wychodzą, nie mogą się skupić, więc żeby w spokoju nad jakąś ważną sprawą popracować, to akurat właśnie w dzień niesejmowy dobrze jest komisję zwołać.
No i dlatego Kamila Gasiuk-Pichowicz pojechała na komisję, a ja dzisiaj będę na jubileuszu Trybunału Konstytucyjnego.
Gratulujemy obydwu paniom posłankom
dużej
aktywności. Natomiast to nadal nie zmienia faktu, że jest to spór polityczny. I uważam, że władze samorządowe Gdańska, to mieszkańcy ocenią, tak? Czy oni mają po to władze samorządowe, żeby się angażowały w ogólnopolskie spory polityczne.
Chcę jeszcze wrócić do tego wyroku, bo żeśmy trochę o nim przestali mówić, a to
przepraszam, ja chciałem się odnieść do tego, co powiedziała pani lider. To rzeczywiście upokarzające. No, młoda osoba, mieszkanka Gdańska, chwali się, że idzie na imprezę finansowaną przez Konrad Adenauer Stiftung. Czy pani nie wie, kim był Konrad Adenauer? Czy pani nie wie, że Konrad Adenauer nie uznawał granicy na Odrze i Nysie, nie uznawał polskości, no, tej południowej części Prus Wschodnich? Konrad Adenauer jest symbolem no, rewizjonizmu niemieckiego. Dopiero potem zupełnie inna partia niż partia Konrada Adenauera uznała granicę na Odrze i Nysie. Brać pieniądze na imprezę ku czci Jaruzelskiego i Kiszczaka od Niemców z Konrad Adenauer Stiftung, to naprawdę w Gdańsku, no myślę, nie ma gorszego wstydu. Czy państwo zupełnie nie macie poczucia polskości, jakiegoś szacunku do historii tego miasta? No Konrad Adenauer Stiftung jako sponsor i pani pójdzie, dumna jest z tego, że pani tam pójdzie i będzie jadła tą kolację. No, smacznego.
Z szacunku dla pana dokonań nie będę tego komentowała.
No to w takim razie jeszcze chcę spytać o tę historię z orzeczeniem. Znaczy, rozumiem, że z punktu widzenia wojewody pomorskiego ta decyzja sądu jakby jest tym, o czego oczekiwał pan wojewoda, tak?
Tak, no, to jest druga decyzja. To poza tym ten słup już był przecież znakiem wyraźnym. To jeżeli no, państwo się ciągle powołujecie na rozstrzygnięcie Trybunału, a nie chcą uznawać orzeczeń sądowych. No rzecz jest oczywista, po prostu jasna, wyraźna. Wojewoda jest gospodarzem tutaj regionu i powinien, jego decyzje powinny znajdować posłuch. Ale właśnie, ludzie, którzy chcą destabilizować porządek prawny, destabilizować państwo, no tak właśnie, przy pomocy nawet Niemców, no, których trzeba tu sprowadzać właśnie po to, żeby finansowali kolacyjki dla państwa, no to ci ludzie nie chcą uznawać. No trudno, mam nadzieję, że
Trybunał
sąd ich do tego
zmusi. Konstytucyjny, najwyższa władza sądowa w Polsce.
Ja myślę, że zaraz po serwisach jeszcze zamienimy dwa słowa na temat Trybunału, a właściwie tego, co się w przyszłości może z Trybunałem zdarzyć i czy przypadkiem to, że dzisiaj tak ostro często dyskutujemy o Trybunale, nie będzie problemem, kiedy, no mówiąc najkrócej, uda nam się wreszcie ustabilizować sytuację wokół Trybunału. Wracamy do tej rozmowy za chwilę. Przypomnę, że moimi gośćmi była Ewa Lider, Marcin Chorała, Adam Korol, Krzysztof Wyszkowski i Mariusz Szulc. Po serwisie wracamy do rozmowy. Jeszcze raz Wojtek Suleciński, witam państwa na śniadaniu w Radiu Gdańsk Tradycyjnym. Ewa Lider, Nowoczesna, Marcin Chorała, PiS, Adam Korol, Platforma Obywatelska, Krzysztof Wyszkowski, doradca wojewody i Mariusz Szulc, Kukiz 15 są moimi gośćmi.
Ale zaznaczmy wyraźnie, bo pan wita redaktor na śniadaniu, a tu nigdy nie ma śniadania.
Jak to nigdy?
Ja powiem,
niedawno
czasami
nie
bywało.
Bywało, czasami to pyszne śniadanko.
No, co powiem, że zapraszamy posłankę Arciszewską, którą serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca, która przynosi kanapki. Także to pod tym względem to jest rzeczywiście... Chcę powiedzieć dwa słowa o jeszcze przyszłości Trybunału. Jeśli moglibyście powiedzieć, jak z tego, mówiąc najkrócej, waszym zdaniem wyjdziemy, bo spór jest oczywisty, on ma charakter konstytucyjny, on ma też charakter taki, też taki, że rzeczywiście wyprostowanie tych ścieżek pewnie zajmie trochę czasu. Dlatego, że orzeczenia Trybunału są po pierwsze te, które są publikowane i nie. Mamy też kolejne ustawy naprawcze przygotowywane przez większość parlamentarną, no, które mówiąc najkrócej są odrzucane niepublikowanymi potem orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. Choć częściowo te uwagi Trybunału są brane pod uwagę w kolejnych ustawach naprawczych, już tak bym powiedział, poza protokołem. No to w takim razie wyobraźmy sobie tę sytuację, która nastąpi całkiem już niedługo. Kadencja prezesa Rzeplińskiego się skończy, być może emocje wokół Trybunału opadną. I jak wyjdziemy z tej sprawy na prostą? Kukiz 15 co pewien czas mówi, wybierzmy na nowo cały skład, wybierzmy go większością 2/3, tak żebyśmy mieli sytuację, w której nieprosta większość wybierała te. No więc jedna propozycja jest, znaczy są jakieś inne?
No w tej chwili spór się koncentruje na sposobie wyboru prezesa. Prezes Rzepliński uważa, że on ma prawo wyznaczyć swojego następcę. To w tej kwestii jest to stanowisko najzupełniej bezprawne. No, ja tutaj odwołuję się do analiz profesora Zaredkiewicza, który no, bardzo ostro krytykuje stanowisko do niedawna pracownika Trybunału Konstytucyjnego, analityka prawnego. Bardzo ostro krytykuje stanowisko prezesa Rzeplińskiego. No ale zdaje się, prezes Rzepliński jest głuchy na argumenty prawne, ważne są dla niego argumenty polityczne, to znaczy jak niszczyć państwo polskie, jak destabilizować sytuację polityczną w Polsce, jak wysługiwać się za granicy. No, między innymi na przykład Konrad Adenauer Stiftung.
No tak, ale przypomnę, że spór nie polega tylko i wyłącznie na tym, jakby to powiedzieć, kto i co, ale przede wszystkim też nad procedurami. Przypomnę, że ostatecznie prezesa Trybunału Konstytucyjnego i tak wybierze prezydent. I teraz pytanie tylko spośród dwóch, czy spośród trzech przedstawionych kandydatów. Przypomnę, że mamy taką sytuację, że to zmienia nieco obraz. Czy mówiąc najkrócej, te grupy wybrane w różnych okresach sędziów Trybunału mogą lub nie mogą mieć wtedy wpływu na to, kto będzie w tej dwójce czy trójce kandydatów zgłoszonych prezydentowi.
To rzeczywiście to jest w tej nowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym ten wybór, który Trybunał Konstytucyjny zakwestionował.
No właśnie.
No właśnie. I znowu pewnie pani Beata Szydło tego wyroku nie opublikuje i znowu będziemy się tak kręcić.
No tak, ale pytanie jest takie, stanie, jak Trybunał zgłosi dwóch kandydatów, a prezydent będzie oczekiwał, jak rozumiem, na mocy tej ustawy, która została uchwalona przez większość parlamentarną, trzech. Zupełnie nie mam pojęcia, co wtedy nastąpi i co nastąpi potem, bo to jest też ciekawa uwaga. Marcin Horała.
Sytuacja pod względem prawnym, wbrew pozorom, nie jest aż tak bardzo skomplikowana. Jest do rozwiązania jedną ustawą, która właśnie naprawczą i tych ustaw już trochę było. Problemem było to, że Trybunał się do tych ustaw nie stosował, że je ignorował. No niestety pan prezes Rzepliński ma takie mniemanie, że trójpodział władz i państwo prawa polega na tym, że najwyższym źródłem prawa jest wola prezesa Trybunału Konstytucyjnego i to stoi ponad konstytucją, ponad ustawami, ponad wszystkim. No tak nie jest. Dlatego wszyscy mówią, że do wyroków sądów trzeba się stosować i to jest oczywiście prawda. Natomiast gdyby sąd karny na przykład teraz zaczął wyrokować w składzie, trybie i w procedurze nieprzewidzianej w ustawie kodeks postępowania karnego, no to oczywiście nie byłby to wyrok, do którego należałoby się stosować. Natomiast Trybunał Konstytucyjny uważa, że ma prawo orzekać w trybie, składzie i procedurze innej niż przewidziana obowiązującą ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Ba, mało tego, ta obowiązująca ustawa o Trybunale Konstytucyjnym jest wprost pisana w artykule 197 Konstytucji. Jest wprost napisane, że właśnie tryb działania Trybunału ma uregulować ustawa. No więc tutaj klucz jest, wydaje mi się, personalny i polityczny. To znaczy, kiedy zniknie w Trybunale taki opór przed stosowaniem prawa, kiedy po prostu w wyniku upływu kadencji zmienią się tam osoby, które swoją wolę stawiają wyżej od prawa obowiązującego w Polsce, no to wówczas już sprawa będzie szybka i spór się bardzo szybko zakończy.
Proszę państwa, musimy mieć świadomość, że ta ostatnia ustawa, nad którą dzisiaj debatuje Komisja Sprawiedliwości, to jest ustawa, która próbuje podporządkować sędziów Trybunału, zupełnie podporządkować PiS-owi. PiS ma taki plan, żeby zniszczyć praworządność w Polsce, żeby podporządkować sędziów Trybunału, ale ja myślę, że zdecydowanie to się nie uda.
To Mariusz Szulc.
Tak, nawet nie wiem od czego zacząć. Może zacznę od Komisji Weneckiej. Tak? Po pierwsze, pierwszym błędem PiS-u było zaproszenie Komisji Weneckiej, bo integralne sprawy Polski powinny być załatwiane w Polsce. To był pierwszy błąd. No i teraz oczywiście PiS dziękuje za pomoc. No i to troszeczkę, i oczywiście to wykorzystuje Nowoczesna z Platformą. I strasznie, tylko mnie dziwi jedna rzecz, że Nowoczesna z Platformą strasznie wspiera Komisję Wenecką, ale jak Kukiz przedstawił propozycję zmian w Konstytucji, nie naprawianie Trybunału ustawami, tylko zmian w Konstytucji, wyborem 2/3 składu sejmowego. To by rozwiązało problem, bo bawienie się znowu przy ustawach doprowadzi do tego, że już za 3 lata są nowe wybory parlamentarne, wchodzi nowy skład Sejmu, wygrywa jakakolwiek inna partia i zaczyna znowu się bawić przy Trybunale. No na swoją własną modłę.
Ja tylko chcę powiedzieć, że nie musi wygrać partia. Przypomnę, że wy partią nie jesteście. Znaczy, ale to...
Dokładnie. Jeżeli my wygramy, to zrobimy to zmianę w Konstytucji. A jeszcze mam takie pytanie
do posłów
Platformy. Mam pytanie do posłów Nowoczesnej Platformy. dlaczego
nie poparły. Do kogo to pytanie?
Obojga posłów, tak. Dlaczego nie wsparły naszego projektu Kukiz 15?
Bo był źle napisany.
Zmian konstytucji trzeba było poprawić, jeżeli coś było źle napisane. Wy odrzucacie wszystko, bo lubicie po prostu się kotłować. Widziałem panią poseł, jak była smutna, jak się dowiedziała, że PiS odrzucił w komisji pro-life, projekt pro-life. Nie macie paliwa. Smutna, pani była smutna, tak. Po prostu wy potrzebujecie paliwa, a nie chcecie merytorycznie
Adam
pracować.
Adam Korol, jak z tego wyjdziemy?
To będzie bardzo trudne, bo od samego początku działalności tego Sejmu, od samego początku, jak rządzi PiS, to chodziło jedno, żeby sparaliżować Trybunał Konstytucyjny i oni to konsekwentnie robią. A dlaczego to robią? Bo uchwalają szereg ustaw, które mają znamiona niekonstytucyjności i dlatego ten Trybunał jest im niepotrzebny. No, proszę państwa, no, Trybunał w zasadzie od roku zajmuje się samym sobą, bo co chwilę mamy jakieś wrzutki, co chwilę mamy jakieś nowe ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i Trybunał nie może orzekać o rzeczach najważniejszych. No, ustawa inwigilacyjna, ustawa o roli, tak, o ziemi rolnej. Pewnie teraz skierowaliśmy do Trybunału nową ustawę o edukacji, która kompletnie rozmontuje cały system, więc no, ciężko będzie wyjść z tego pata. No, pewnie PiS też czeka, aż minie kadencja profesora Rzeplińskiego i wtedy nastąpi totalne już rozmontowanie tego bezpiecznika, jakim jest Trybunał Konstytucyjny i wtedy będzie wszystko, co będzie PiS chciał, będzie wszystko przechodzić.
Kończymy ten temat? Jeszcze jakieś uwagi?
Tak, pan Korol bardzo słusznie zauważył, że Trybunał Konstytucyjny zajmuje się sam sobą. To tylko pokazuje piękną patologię prawa w Polsce. Trybunał Konstytucyjny jest sędzią w swojej własnej sprawie.
No tak, ale
szczyt patologii.
Mówimy, że Trybunał zajmuje się ustawami o Trybunale zamiast orzekać w innych sprawach. A któż Trybunałowi bronił? Niech by się zastosował raz do obowiązującego ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i zgodnie z nią mógłby orzekać we wszystkich innych sprawach. Natomiast to Trybunał, a raczej część sędziów Trybunału, na razie niestety tam dominująca, skupiła się głównie na obronie swojej pozycji. Natomiast dlaczego tu padło bardzo ważne zdanie, że Trybunał jest bezpiecznikiem? Tak, Trybunał miał być bezpiecznikiem systemu III RP, że nawet gdyby ten system zaliczył taką wpadkę, że czasem przegra wybory, że to nieodpowiedzialne społeczeństwo, mówię oczywiście ironicznie, pogoni tych panów i panie od władzy, no to Trybunał jeszcze będzie taką ostatnią linią oporu, która obroni, która zapobiegnie temu, żeby ten wyrok demokratyczny wyborców przekładał się na rzeczywiste zmiany w państwie. No teraz widać, że tak nie będzie, no i stąd taka frustracja i taki opór.
Proszę państwa, Trybunał Konstytucyjny, jak sama nazwa wskazuje, ma pilnować, żeby ustawy były zgodne z konstytucją. Wasze ustawy nie są zgodne z konstytucją, po kolei wszystkie, po kolei. Proszę państwa, Trybunał Konstytucyjny musi być silną instytucją. Nie może być tylko potakiwaczem i podpisywaczem, jak jaśnie panujący nam prezydent.
No, skończyliśmy. Bez zgody w tej sprawie. To chcę w takim razie was jeszcze spytać o CETę. Mamy co prawda w ten weekend demonstrację kibiców w dwóch różnych miejscach i to takie bym powiedział zakończone rozruchami. No ale mieliśmy też demonstrację przeciwników CETy. No, w naszym gronie, jak rozumiem, Kukiz 15 był jednym z współorganizatorów tych demonstracji. To chcę spytać, dlaczego?
Dlaczego? Tam jest wiele czynników. Zacznijmy chociażby od sądów arbitrażowych. Po prostu korporacje amerykańskie, kanadyjskie będą pozywać polski rząd gdzieś w świecie i Polska nie ma, że tak powiem, to będzie poza jakąkolwiek jurysdykcją polskiego prawa. I w tym momencie my zostaniemy przyblokowani. Wszystkie nasze zmiany, każdy rząd, ja dlatego się dziwię panu Mateuszowi Morawieckiemu, że on popiera CETA. Ona zablokuje wszystkie jego zmiany. Każda jego później jakaś ustawa będzie, bardzo łatwo będzie podać to do sądu arbitrażowego. Przypominam, tylko nie wszyscy wiedzą, że sądy arbitrażowe to są sądy, w tym momencie funkcjonują dwa sądy, z tego co się orientuję, i one są, że tak powiem, prowadzone przez korporacje prawnicze. To nie są jakieś sądy niezależne. I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że często jest tak, były przypadki, że prawnik jest sędzią w jakiej sprawie, a później występuje jako obrońca lub oskarżyciel w następnej. I oni naganiają, oni również mają w tym interes, żeby te korporacje pociągały kraje do odpowiedzialności. Następna rzecz jest, nie będziemy mieli żadnej kontroli nad tym, co przyjeżdża do nas. Po prostu nasze rolnictwo padnie. Przykładem jest nafta chociażby, gdzie od wprowadzenia nafty w 1994 roku w Kanadzie w tym momencie ponad 50% produkcji rolnej jest produkowana przez 5% farm. Ponad 50, czyli małe rolnictwo upadło. I to będzie to samo w Polsce. Będziemy mieli bezrobotnych rolników, którzy będą musieli pracować w konglomeratach lub będą musieli wyjechać z kraju, bo nie będzie pracy. Kołchozach, jak zwał, tak zwał, były kołchozy i mogą wrócić, tak? Mieliśmy komunę i się robi komuna. Unia Europejska zaczyna przypominać komunę.
Ja się robi.
No to w takim razie chcę was spytać, to w takim razie można, dlaczego tak?
A można coś tak. A propos tego, bo pan takie ogólne jakieś kwestie, te same powtarza, że nas zaleje...
To są słowa, ja może powiem, to są słowa pani profesor Leokadii Orędziak.
Zaleje nas.
Pani profesor Leokadia Orędziak jest kierownikiem katedry finansów międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. No, wydaje mi się, że jednak ta pani jest trochę bardziej zorientowana niż my wszyscy razem wzięci w tej sprawie. No, to... Ona jest wielką przeciwniczką i ja zgadzam się z każdym jej zdaniem. Proszę poczytać, są dostępne jej publikacje.
I to jest pańska opinia.
To jest opinia pani Leokadii Orędziak. Ja się z nią zgadzam. Jeżeli się zgadzam, to może
powiedzieć i kawie.
Niestety z Adam studio, więc może nie dyskutujemy.
Adam może nawiążę do tego, co pan powiedział na samym początku o tych sądach arbitrażowych. Otóż CETA przewiduje coś takiego, co nazywa się system sądu inwestycyjnego. Zupełnie nie to, o czym pan mówi. Otóż w wypadku sporu wybiera się 15 arbitrów, którzy są zgłoszeni przez Unię Europejską i Kanadę. I jeżeli przychodzi do jakiejś sprawy, to spośród tych 15 wybiera się trzech losowo wybranych sędziów i to oni rozstrzygają. Nie ma czegoś takiego, co pan powiedział, że sobie korporacja wybiera sobie jakichś sędziów.
Sądy arbitrażowe tak działają. Pan powiedział, że sędziów wybiera Unia Europejska i Kanada.
No tak.
Nie usłyszałem słowa Polska.
A my nie jesteśmy członkiem Unii Europejskiej?
Jesteśmy w Polsce.
Czyli w Unii Europejskiej.
Czyli pan Belk będzie mi wybierał sędzia w mojej sprawie. Sędziego w mojej sprawie.
Ale przepraszam, CETE podpisuje Polska czy Unia?
Tak, ratyfikuje Polska.
Dobrze, ale w imieniu Polski podpisuje Unia Europejska. To Unia Europejska negocjuje z Kanadą to porozumienie.
Jeżeli Polska tego nie ratyfikuje, umowa nie wchodzi. I ja jestem za tym, żeby Polska w obecnej postaci... Nie ja, tylko cały Kukiz 15. Jestem przeciwny, żeby w obecnej postaci polski rząd ratyfikował...
Marcin Horała.
Ja tu się tak, nie widzą państwo, wiję przed mikrofonem, bo mam poczucie, że jakby no sprawa jest...
I rybka i akwarium.
Okrutnie zmitologizowana i w ogóle nie wiem skąd w ogóle takie zamieszanie i takie emocje. Po pierwsze żadnej CETY, bo to niektórzy twierdzą, nie przyjęliśmy, tylko przyjęliśmy ustawę o trybie ewentualnej ratyfikacji tej umowy i to po pierwsze. I ona przewiduje między innymi potrzebę zgody 2/3 parlamentu większości kwalifikowanej. To po pierwsze. Po drugie, no wiele z tych spraw, o których się mówi jako tych złych stron CETY, to jest jakieś, no nie wiem, no wręcz bajki. No przecież CETA nie uchyla na przykład stosowania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych, nie uchyla stosowania przepisów dotyczących żywności genetycznie modyfikowanej i jakichkolwiek innych praw obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej. Jest to układ o wolnym handlu. On zawiera pewne postanowienia. Sądy arbitrażowe to też jest postanowienie na przykład stosowane w dwustronnej umowie polsko-kanadyjskiej teraz. I to jest normalne w stosunkach gospodarczych, międzynarodowych, że czasami strony umowy oddają rozstrzygnięcie sporów, czasami tylko ewentualne, na przykład za zgodą obydwu stron pod różnego rodzaju arbitrów gospodarczych, że nie będą na takiej zasadzie, że nie będą od razu iść do sądu powszechnego i tam się sądzić, tylko spróbują w takiej drodze nieco bardziej polubownej ten spór rozstrzygnąć. Inną sprawą jest, że faktycznie pewne zapisy tej umowy wynegocjowanej przez rząd PO i PSL, żeby być tak dokładnie ścisłym, budzą nasze, powiedzmy, wątpliwości. Te wątpliwości będziemy sprawdzać. Kiedy przyjdzie do ratyfikacji, będzie moment, żeby w sposób poważny o tym podyskutować, o konkretnych zapisach tej umowy, czy one są korzystne dla Polski, czy niekorzystne. Gdyby były niekorzystne, to oczywiście nie będziemy jej ratyfikowali, nie będziemy jej wprowadzali w życie. Ba mało tego, jeszcze odrzucenie ratyfikacji przez którekolwiek z państw europejskich, innych niż Polska właściwie, zamyka sprawę. Więc bardzo, sądząc po nastrojach w Europie, jest to bardzo prawdopodobne, podobno, więc w ogóle może nie być tematu.
Belgijscy walonowie, zdaje się, są tymi, którzy zabiją, teraz, dają ten cios łaski.
Robienie wokół tego, wokół tego jakiejś takiej ogromnej afery jest moim zdaniem jakieś zupełnie
jeszcze kosmiczne. Jeszcze chciałbym się odnieść, bo robi się trochę znowu z ludzi, którzy protestują w Polsce przeciwko CETA, jakichś oszołomów. Ja tylko przypomnę, że jesteśmy ostatni, akurat protesty w Polsce na temat CETA i TTIP są najbardziej spóźnione w całej Europie i najmniejsze. W całej Europie, Belgia, Francja, są wielkie protesty, w Niemczech są wielkie protesty, a tutaj w Polsce, bo oczywiście mamy tematy
zastępcze. Może dla nas ta umowa jest korzystna.
Nie, mamy tematy zastępcze jak aborcja, wyciąga się takie właśnie rzeczy, trybunał, już my żyjemy trybunałem, 80% naszego programu dzisiaj audycji poświęciliśmy trybunałowi, a takich rzeczy, ważnych rzeczach jak CETA się nie rozmawia. Potrzebna jest debata publiczna. Wyłożyć wszystko, dlaczego...
Ona się odbędzie przy okazji debaty o ratyfikacji w parlamencie.
A czemu mówimy, czyli zostanie postawieni po fakcie, bo już umowa powstała. Tak samo jest z TTIP. Nikt jej nie widział.
Ale umowy międzynarodowe mają to do siebie, proszę pana, że się najpierw negocjuje, podpisuje, a potem ratyfikuje.
A kto ma dojście do powstającej umowy TTIP? Wszyscy lobbyści korporacji amerykańskich, kanadyjskich.
Nie łączmy tych dwóch rzeczy, bo to nas na manowce poprowadzi. Nie,
właśnie należy łączyć, bo znowu mówimy o CETA, tylko nikt nie mówi, że ponad 41 tysięcy korporacji, firm amerykańskich, które mają działalność w Kanadzie, będzie mogła przez te CETA wprowadzić swoje produkty. I to jest, i to nie są moje słowa, znowu proszę sprawdzić wypowiedzi i publikacje pani profesor i kierownika katedry z SGH, pani Oręziak i profesor Oręziak. I to właśnie to jest ten problem. To jest, nie można, że tak powiem, odcinać TTIP, bo TTIP jest przyblokowane, bo protesty są większe w Europie i Unia Europejska, że tak powiem, trochę, że tak powiem, jakby tłumi te zapędy, ale wszystko idzie w tym kierunku, że amerykańskie korporacje poprzez futkę kanadyjską będą sprzedawać swoje produkty w Polsce i na rynkach europejskich.
Ja, przepraszam, ja muszę pana oświecić, że już teraz wiele amerykańskich korporacji sprzedaje swoje produkty w Polsce, a nawet na rynkach europejskich.
Ale oczywiście, ale tak, tylko że oczywiście są pewne, mają w tym momencie bariery. To nie
nadal
chodzi,
będą musieli się stosować do prawa obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej.
Ja tu nie chciałam przeszkadzać. Pierwszy raz nie chciałam, żeby się pan wypowiedział do końca. Bardzo przepraszam w ogóle za przerywanie wcześniejsze. ale pan tu mówi oczywiście o teoriach spiskowych i ja myślę, że tutaj musimy przyznać PiS-owi, że dość mocno popracował nad tematem i w tej chwili bardzo dużo mamy informacji. Ja też mam bardzo wiele wątpliwości. Zastanawiam się tylko, dlaczego nie opublikował PiS ekspertyz. Ja w ogóle macie problemy z publikowaniem, ale to jest inna sprawa. Wiele ekspertyz. Nie tak sobie są protesty rolników. Musimy się zastanowić, dlaczego ludzie tak mocno protestują. To znaczy, że myśmy im nie dali konkretnej wiedzy, jasnej wiedzy, prostopadanej wiedzy, co to jest ta CETA. Ludzie tego nie wiedzą i protestują i mają prawo protestować.
Oczywiście,
musimy się zastanowić, dlaczego tak bardzo protestują, a nie po prostu jechać jak z czołgiem.
Ale z jakim czołgiem, co pani opowiada? No przecież przyjęliśmy ustawę o trybie ratyfikacji,
jeżeli
która przewiduje
ludzie protestują, to jakieś są do tego podstawy.
Szczególny tryb ratyfikacji, że ona będzie wymagała większej zgody niż zwykłe ustawy. No przecież to właśnie nie jest jechanie jak z czołgiem, tylko postawienie na szeroką, poważną debatę społeczną.
Kukiz 15 to zdecydowanie jakieś teorie spiskowe nam przedstawia, podjudzając wszystkich, na co dzień bardzo pana proszę. Na co dzień mają takie teorie spiskowe i to jest u nich normalne.
Na tej demonstracji był pan Kukiz, był pan Zandberg z partii Razem i nawet była słynna partia Zmiana, której lider tam zdaje się ma jakieś zmiana.
No nie, była też PSL, który...
PSL, który w ogóle negocjował tę umowę, a teraz przeciw niej protestuje, więc to jest już w ogóle zabawne.
O spiskach zdaje się mówi tylko pani lider, a przecież rzecz jest za górami, za lasami. Naprawdę jasne, że warto dyskutować, nawet warto protestować, jeżeli ktoś ma takie przekonania, ale rzeczywiście sprawa jest bardzo płynna. Opór na zachodzie Europy, w Unii Europejskiej jest dużo silniejszy niż w Polsce. Sprawa będzie rozstrzygana nawet przed sądami. W niektórych krajach bardzo możliwe, że zostanie zablokowana, co zablokuje automatycznie również Polskę, ale trzeba też spojrzeć, że cały pomysł na rozszerzenie współpracy, ułatwienie współpracy Ameryki Północnej z Unią Europejską polega na tym, na próbie ratowania pozycji Unii Europejskiej w globalnej gospodarce. Rzecz polega na chęci wzmocnienia tej pozycji wobec no, przecież wyprzedzania Europy przez Daleki Wschód. Poza wszystkim to zbliżenie Europy z Ameryką ma również sens no, obronny, militarny wobec tych zagrożeń ze strony Rosji, przecież która zbroi się na potęgę. Chiny zresztą też. Także rzecz ma bardzo wiele wymiarów. No, także tutaj te względy rolnicze, czy tam ogrodnicze, to są rzeczy ważne, ale tylko częściowo ważne. Jak pan wspomniał o stanowisku premiera Morawieckiego.
Rolnictwo no, częściowo
który,
ważne?
Który mówi, który rozpatruje sprawę w szerszym kontekście, ale jak mówię, CETA jest jeszcze za górami, za lasami, naprawdę nie ma co...
Ale tutaj... czy będzie szkoda, jeśli ją na przykład jakiś tam parlament Walonii odrzuci? Znaczy mówiąc najkrócej, bo mnie się spodobało to, co powiedział pan Krzysztof Wyszkowski, że ważnym argumentem jest tak naprawdę dyskusja o takiej strategicznej wizji pozycji Europy na mapie gospodarczej świata i że to zbliżenie z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, otwarcie wzajemnych gospodarek, oczywiście w bezpieczny sposób dla podstaw gospodarki europejskiej, no jest moim zdaniem takim oczywistym faktem, za którym podejrzewam głosowaliby wszyscy Europejczycy i wszyscy Amerykanie.
No tak, ale trzeba pamiętać, że dzisiaj, na dzisiaj problemem są wybory w Stanach Zjednoczonych, które wszystko mogą zmienić, prawda? Także mówiąc o takich szczegółowych problemach regulowanych przez CETA, pamiętajmy o tym, że szybciej mogą nastąpić rozstrzygnięcia na innych polach, które całą sprawę uczynią zupełnie nieistotne.
Chcę spytać pana Marcina Horałę o terminarze, bo rozumiem, że to przyjęcie tego sposobu głosowania oznacza, że wiemy już jak, a pytanie kiedy?
No tego jeszcze nie wiemy.
Czyli to jest za górami, za lasami?
Ja myślę, że rozsądnym byłoby z tą ratyfikacją poczekać na rozwój sytuacji w innych państwach europejskich. No bo jak mówię, na przykład zablokowanie przez jakiekolwiek inne państwo już nam kończy temat, więc my nie musimy tej żaby jeść. Tutaj myślę, że pośpiech jest niewskazany. Jest też czas, żeby jeżeli ktoś ma jakieś obawy, żeby jeszcze lepiej się zapoznać z tą umową. Ja też mam pewne obawy, że była jasna się tu CETA bynajmniej nie bronię, tylko bronię jakby no zdrowego rozsądku w dyskursie publicznym, żeby nie przesadzać tutaj z emocjami. Także ja bym tej sprawy nie przyspieszał. Na razie możemy poczekać.
Czyli PiS chce po prostu, bo w tym momencie wygląda na to, że PiS obawia się już zadar z Unią Europejską na tyle, że po prostu nie chce, jak, że tak powiem, wyjść przed szereg i postawić weto w aktualnej wersji CETA.
No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Adam Korol, poseł Platformy Obywatelskiej, Krzysztof Wyszkowski, doradca wojewody i Mariusz Szulc z Kukiz 15. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę i bardzo dziękuję za dyskusję.